skoro projektujesz jakieś rzeczy i wykonujesz je też, no to masz totalnie wpływ na wszystko, czyli skąd ściągasz jakikolwiek materiał, więc możesz sobie decydować, że właśnie stal z Ukrainy, a sklejka będzie polska, bez formaldehydu, zdrowa, z jakimś odpowiednim lakierem też.
Kolejny odcinek Urbcastu, nowy sezon zaczął się w pełni, to już jest drugi odcinek po polsku. Jeszcze w styczniu pisałem o tym, że być może te odcinki się będą ukazywać raz w miesiącu, natomiast na tyle sprawia mi to frajdę, żeby je dla was tworzyć, że myślę, że póki co przynajmniej będę trzymał się tych odcinków raz na dwa tygodnie. Więc drugi odcinek tego sezonu już teraz na wszystkich platformach jest dostępny, no i udało się go opublikować, jeśli właśnie go słuchasz. A dziś porozmawiamy o produkcji żywności, a konkretnie o biurowych rewolucjach i o tym, czy potrzebujemy miejskich farm. Ja od dłuższego już czasu, gdzieś tam przy kilku odcinkach wspominałem kwestię żywności, bo warto zastanowić się, skąd bierze się to, co masz na talerzu, jak zostało wyprodukowane, no i o tym, jakie są sposoby na to, aby w innowacyjny sposób produkować żywność, zarówno w biurach, zarówno w miastach, jakie są do tego sposoby, aby na przykład pozyskiwać białko, więc uwaga, dzisiaj będzie też o jedzeniu insektów, bardzo popularnym temacie sprzed kilku miesięcy. A z nami dzisiaj będzie projektantka zrównoważonych i regeneracyjnych rozwiązań, założycielka Mood Farm, a także współzałożycielka Nazdry. Paulina Grabowska to postępowa projektantka, która specjalizuje się właśnie w zrównoważonym i regeneratywnym rozwoju, a na co dzień zajmuje się takim działaniem związanym z miejskimi farmami, inteligentnymi miastami. Poprawia systemy żywnościowe, integrując cyrkularność z zastosowaniem technologii łagodzenia zmian klimatu. Paulina uczy także na Wydziale Projektowania SWPS w Warszawie, no i tworzy bardzo ciekawe realizacje. Moim takim ulubionym jest biuro firmy Arup. To jest biuro w Warszawie, które Paulina razem z zespołem przemieniła właśnie w taką miejską biurową farmę, o której dzisiaj też trochę porozmawiamy. No, a także o innych tematach, tak, o takiej kwestii produkcji żywności w miastach, o tym, jak użyć roślin do poprawy zdrowia i nie tylko. Zapraszam Cię na najnowszy odcinek. Lina, witaj.
Cześć Marcinie, cześć wszystkim, którzy będą tego słuchać albo słuchają w tym momencie.
Myślę, że sporo tych osób jest, podcast cały czas rośnie i poruszam takie tematy, które właśnie są związane z miastami, z tym, jak w tych miastach żyć zdrowiej i nie tylko. I tak sobie myślę, że to, co ty robisz, to w ogóle dziwne, że dopiero teraz tutaj zaglądasz, ale to moja wina, ja już z twoimi działaniami jestem zaznajomiony od dawna. Rozmawialiśmy przed chwilą o wystawie Antropocen, rozmawialiśmy o firmie inżynieryjnej w Warszawie Arup, o której też mam nadzieję zaraz porozmawiamy, a szczególnie o tym wnętrzu. Ale zanim to tak myślę, że fajnie, żebyśmy sobie na początku w ogóle rozkodowali to, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać i to, czym się zajmujesz, bo powołałaś do życia już kilka lat temu taki twór, organizację, firmę, która się nazywa Nazdra. I tak w ogóle się zastanawiam, skąd się pojawiła ta nazwa, skąd się pojawił też taki pomysł na to i czym się tak naprawdę zajmujesz, tak prostymi słowami.
W prostych słowach o wszystkim. Nazdra ma już 10 lat tak naprawdę. Zaczęła się ona w 2014 roku w Katowicach. Założyliśmy ją razem z Michałem Jurgielewiczem i od 2016 roku prowadzę ją sama. Przez ten czas przechodziła różne iteracje nazw. Zawsze zostawała Nazdra, ale ewoluowało to, co robimy, to, czym się zajmujemy. Też ta Nazdra po prostu się cały czas, trochę te dodatki do tego akronimu się zmieniały. A Nazdra to skrót od Non-Linear Architectural Systems Design and Research Agenda, czyli nieliniowe systemy. Kiedy w 2014 roku zaczynaliśmy dyskusję, rozmowę odnośnie sustainability, odnośnie gospodarki obiegu zamkniętym, czyli całej cyrkularności, mało kto wtedy jeszcze był z tym zaznajomiony, więc użyliśmy słowa nieliniowe, żeby pokazać, że jednak zamykamy tutaj obiegi i to było tym naszym takim głównym założeniem i przez lata zajmowaliśmy się różnego typu rzeczami. Mogłoby się wydawać, że z zewnątrz one nie są ze sobą połączone, bo z jednej strony mamy odpady, żywność, biomateriały, mamy rośliny, mamy projekty kosmiczne, mamy edukację, są też rozwiązania związane z biomediacją. Teraz już jest tak, jak się już mówi, te wszystkie słowa, to wszyscy okej, dobrze, zrównoważony rozwój, ale kiedyś to nie było za bardzo. Mi się wydaje, że od 2019 roku gdzieś ta świadomość zaczęła rosnąć. W trakcie pandemii stało się to takim stylem życia, też te hasła zaczęły zdobywać listy przebojów, jeśli chodzi o te trendy, tak? Że to się stało też trendem. Tak jak mówię, no, zajmujemy się tymi elementami już od 10 lat i tak też ta Nazdra, czyli te nieliniowe systemy, ten design i ten research nam cały czas też bardzo mocno ewoluuje. Teraz od około 4 lat bardzo mocno skupiam się na żywności, na projektowaniu farm, na zdrowiu, no bo ta żywność i produkcja żywności, czy też produkcja materiałów, które można zjeść, czyli bardzo bezpiecznych też dla nas i dla otoczenia, jest takim dla mnie kluczowym elementem teraz działań.
O tym też będę chciał porozmawiać, bo farmy i właśnie produkcja żywności to jest coś, co ja sam do końca nie byłem świadomy, a też jako urbanista powinienem wiedzieć, skąd się bierze jedzenie w miastach. Oczywiście wiemy być może tak z grubsza, tak, ale potem jak zaczniemy rozmawiać o tym, w jaki sposób i gdzie to rośnie, jak się to do miasta przywozi, jak wygląda ta cała logistyka i właśnie jak produkować zdrową żywność, to są tematy, które są niezwykle istotne dla nas. Ja jeszcze tylko w kontekście właśnie mówienia o tym, czym ty się zajmujesz, sam skrót nazwy właśnie Nazdra bierze się z angielskich słów. I ty tak samo też o sobie mówisz, że jesteś Sustainable and Regenerative Solutions Designer. Tak przynajmniej też można zobaczyć na twoim LinkedInie. I tutaj chciałem porozmawiać krótko też o tej nomenklaturze, bo ja próbowałem sobie przetłumaczyć to, co ty robisz. I tutaj dostałem taką odpowiedź, nawet pytałem się właśnie czata GPT, bo nie mogłem tego jakoś tak sam rozkminić. No i tutaj czat mi podpowiedział, że jesteś taką projektanką zrównoważonych i regeneracyjnych rozwiązań. I pracujesz także z Mood Farm odnośnie poprawy dobrostanu i miejsc pracy. Odnośnie języka, odnośnie nomenklatury, jak właśnie tłumaczysz ludziom to, co robisz? Bo ja też się czasem na tym łapię, że jak pracuję właśnie z architekturą i to jeszcze za granicą, no to używam takich pojęć, których nie jestem w stanie na polski przetłumaczyć. Także poruszając się właśnie w tych tematach, w których się poruszasz, jak to robisz, żeby trafiać do ludzi? O tak to podsumuję.
To jest takie, widzisz, bardzo egzystencjonalne pytanie. Jak mówić, żeby cię usłyszano? I faktycznie bardzo, bardzo mocno zwracam uwagę na język i sposób, i ton, intonację też wypowiedzi. I tak faktycznie teraz, jak powiedziałeś, to zdaję sobie sprawę, że bardzo mocno mieszam polski z angielskim i wręcz używam go zamiennie. Często na przykład mówię coś po polsku, a potem i tak tłumaczę to na angielski, żeby mieć pewność, że ta osoba wie, o czym mówię w tych dwóch językach, bo czasami ktoś usłyszał o zrównoważonym rozwoju, a czasami o sustainable development. No i tutaj z kolei, jeśli chodzi o regeneratywność, to jest relatywnie nowa kwestia. Ten regenerative design jest od 2 lat, zaczął być takim bardziej rozpoznawalnym też założeniem w stosunku do tworzenia projektów, czy do w ogóle biznesów, czy do produkcji żywności, materiałów. Pytanie, jak ja tłumaczę innym. Powiem ci szczerze, że staram się nie przekomplikowywać, bo mam taką bardzo mocną tendencję do tego, żeby używać trudnych słów albo jakichś takich, wiesz, technicznych, bo rzeczy, które budujemy, bo ja nie tylko projektuję i jakiś czas temu mówiłam o sobie, że jestem projektantką, a potem sobie tak uświadomiłam, że ja już nie jestem projektantką, tylko twórczynią bardziej, bo budujemy wszystkie te rzeczy, które opracowujemy bardziej niż projektujemy nawet, bo to jest tak, że mamy gdzieś jedynie koncepcję czasami, weryfikujemy, czy na przykład dana farma jest zoptymalizowana pod kątem produkcji żywności, zużycia zasobów, jaki jest jej ślad węglowy, potencjalny, bo wiadomo, później dopiero jesteśmy w stanie wszystko zmierzyć i potem wchodzimy w tą już taką część właśnie budowania tych systemów, Więc bardzo dużo prototypujemy też nowych rozwiązań. A wracając do języka, ja też uczę w szkole i też zdarza mi się też robić różne wykłady dla biur projektowych czy dla firm związanych z biznesem. To wydaje mi się, że bardzo mocno przećwiczyło też moją umiejętność mówienia i sprawdzania, co tak naprawdę do osób trafia, a co nie, i to też widać w oczach. Też widzisz, kiedy za bardzo odlatujesz ze swoimi opowieściami odnośnie, wiesz, rozwiązań technologicznych, kiedy jeszcze jest to zrozumiałe. No i też w zależności od tego, z kim się rozmawia. Młodzi ludzie, studentki, studenci są super, naprawdę. To jest fajne w ogóle. Fajnie z nimi jest rozmawiać i fajnie z nimi jest dyskutować, bo oni bardzo często i one tak już projektują w głowie, już po prostu kminią, co z tym zrobić. Z biznesem z kolei, kiedy się rozmawia, trzeba bardzo uważać, bo słownictwo nie może być trudne. To nie są po prostu specjaliści z danej dziedziny, to są specjaliści często z różnych innych dziedzin, więc trzeba po prostu bardzo prosty, przystępny i zrozumiały sposób wytłumaczyć, o co ci chodzi. No jak się rozmawia z naukowczyniami, z naukowcami, no to już możesz, wiesz, mówić, co chcesz w końcu. Tutaj akurat najrzadziej w świecie nauki usłyszysz, że ktoś nie wie i że to jest problemem. Tylko, a okej, to jest ciekawe, no to sprawdzę to, to się dowiem, o co chodzi.
Pracujesz z biznesem i takie na przykład projekt z IKEA czy biuro dla firmy Arup, które też tworzyłaś, no biorą się też z tego, że byłaś w stanie tą wizją zainteresować te firmy i pewnie nie tylko te. Także dlatego interesowała mnie ta kwestia, wiesz, podejścia i takiego jasnego tłumaczenia też, dlaczego w ogóle warto w coś takiego zainwestować.
Dzisiaj miałam takie spotkanie z LuxMedem odnośnie właśnie stworzenia dla nich jednej farmy. Jeśli się uda, będzie to pierwsza tego typu farma na świecie dla przestrzeni biurowej, co jest super. Będzie tutaj precedens dość mocny. Ciekawe byłoby też usłyszeć, jak ta rozmowa wyglądała z boku od kogoś, bo jeśli z biznesem się rozmawia, to trzeba wiedzieć, ile to kosztuje, tak? Czyli jakbym tylko przyszła i powiedziała, że chcę zrobić państwu projekt i później jest wielka nie wiadomo co dalej i kto to zrobi, to nie miałabym za bardzo szans móc te rzeczy, które robię, realizować. A w momencie, kiedy już przychodzę z takim pełnym pakietem, z tym, że jeszcze będziemy się tym zajmować przez wiele, wiele lat i zawsze będziemy po prostu pilnować, żeby to było najwyższej jakości, a przy okazji mamy jeszcze bardzo, bardzo dużo różnych elementów, które dodajemy do tych pakietów, to ta rozmowa jest zupełnie inna, bo tworzysz też swoistego rodzaju zaufanie, że przychodzisz, robisz coś dla tej firmy, ale też ich nigdy z tym nie zostawisz. Po prostu to zrealizujesz, to dla nich będziesz się tymi między innymi na przykład farmami, czy też oświetleniem terapeutycznym, czy też różnego typu zielenią funkcjonalną opiekował. Myślę, że to jest chyba tą kwestią, że to jest takie bardzo kompleksowe i holistyczne podejście. Zlecając to nam, po prostu dostarczamy absolutnie wszystko. Jest tylko jeden dostawca z ich strony, a z naszej, słuchaj, czasami jest parę dziesiąt. Czyli my musimy po prostu współpracować z tak dużą ilością wspaniałych osób, specjalistek, specjalistów czy podwykonawców, żeby to wszystko spiąć, bo często tak właśnie jest, że niektórych rozwiązań jeszcze nie ma, albo trzeba je przetestować czy sprototypować, więc tak eksperymentujemy.
Ważne, że działa, bo o tym też chciałem porozmawiać, czyli o realizacjach. Jak w takim razie stworzyć plantację wewnątrz budynku? Czy każdy może to zrobić i jak to zrobić? Bo mówisz też o projekcie, który będzie może precedensem, nad którym teraz pracujesz, ale są też wspaniałe projekty, które już powstały i to biuro Arupa to jest jeden z moich ulubionych projektów. To jest biuro, w którym naprawdę bym chciał pracować. Więc jak w ogóle doszło do tej współpracy? Jakbyś mogła właśnie dla tych też, którzy nie słyszeli, opowiedzieć pokrótce, używając właśnie słów, no bo niestety nie mamy w tym podcaście jak tego pokazać. A to trzeba zobaczyć.
Ponad 2 lata temu odezwała się do mnie Dominika Zielińska z Workplace, które projektowało warszawskie biuro Aru. My z Workplace próbowaliśmy pracować przez wiele lat i co jakiś czas mieliśmy różne dyskusje, czy sobie to zrobić i tak dalej, ponieważ Workplace zajmuje się właśnie przestrzeniami biurowymi. No i Dominika zadzwoniła, że słuchaj, myślę, że teraz się uda. Będziemy razem robić farmy. Mieliśmy spotkanie też z zarządem, z osobami, z PM-ami, osobami, które decydowały też o projekcie, o budżecie. Udało nam się zaoferować im rozwiązania, łącznie 4 dla biura. I to są właśnie rozwiązania Mood Farm, czyli jest firma Nazdra, która jest takim parasolem dla nas, gdzie mamy wszelkiego rodzaju rozwiązania, którymi się zajmujemy, od konsultingu po biomateriały. I naszą marką jest Mood Farm i pod tą marką mamy 3 typy produktów i właśnie to są farmy żywności, jest to oświetlenie prozdrowotne, a także regulująca zieleń, którą dobieramy w specyficzny sposób. No i tutaj wszystkie te rozwiązania Mood Farm, które zaproponowaliśmy, udało się wkomponować w projekt Workplace. Zrobiliśmy tam wertykalną uprawę, co jest bardzo fajne, bo coffee pointy są wszędzie, zawsze, w każdym biurze, prawda? I to jest takie miejsce spotkań, a tutaj zrobiliśmy tea point, czyli tam miejsce, gdzie możesz sobie zerwać świeżą miętę i zaparzyć właśnie z tej wertykalnej uprawy. Obok tej wertykalnej farmy, która ma blisko 4 metry kwadratowe, więc tam można posadzić nawet to blisko 100 krzaczków, więc naprawdę sporo i można tam hodować truskawki, pomidory, w ogóle zrobiliśmy to, staraliśmy się zrobić to w całości z materiałów pochodzących z Unii Europejskiej albo od europejskich dostawców. To był też czas, kiedy niestety właśnie wtedy wybuchła wojna w Ukrainie, więc też zakładaliśmy, że bierzemy tylko stal z Mariupola, więc pilnowaliśmy tego. Tak bardzo mocno się skupiliśmy też na tym, że skoro projektujesz jakieś rzeczy i wykonujesz je też, no to masz totalnie wpływ na wszystko, czyli skąd ściągasz jakikolwiek materiał, więc możesz sobie decydować, że właśnie stal z Ukrainy, a sklejka będzie polska, bez formaldehydu, zdrowa, z jakimś odpowiednim lakierem też. Więc taki, wiesz, zawsze robimy bardzo mocną selekcję, jeśli chodzi o materiały i sposób wykonania. Poza tą farmą dostarczyliśmy też w Arupie taki jednoosobowy pokój do relaksu i naświetlania się, czyli to jest taka struktura, do której się wchodzi, w której jest bardzo dużo półek, na której rosną rośliny i tam jest specjalne oświetlenie i wystarczy siedzieć tam około 20 minut dziennie i poprawiać ci się samopoczucie. To jest jedno z ulubionych miejsc dyrektora Arupa, ale teraz Irka Kołodzieja, ale to było super, bo on zawsze podkreśla, że to jest jego ulubione miejsce i faktycznie powiem ci, że ja czasami też przychodzę do Arupa i sobie też tam siedzę. Robiliśmy im też farmy mikroliści w kuchni i miejsce do przesadzania roślin, tak żeby każdy mógł sobie przesadzić swoje rośliny, albo jest tam dużo doniczek, jest po prostu sprzęt do przesadzania i też żeby pracownicy mogli, pracowniczki tam z tą zielenią sobie działać, bo tych roślin tam jest ponad 600 w całym biurze nowych, a zrobiliśmy też w ogóle fajną rzecz, bo zrobiliśmy przed wprowadzeniem się do nowego biura jeszcze warsztaty z pracownikami, pracowniczkami Arupa z przesadzania roślin. Także w ogóle, wiesz, na początku wszyscy się jeszcze babraliśmy w ziemi i nauczyli się wszyscy, jak dbać o rośliny. Też zrobiłam taki wykład w ogóle, skąd się wzięły rośliny. I dla mnie to też było dość odkrywcze. Nie miałam zielonego pojęcia, jak ta ewolucja wyglądała i że rośliny w sumie były bardziej organizmy, które przeprowadzały fotosyntezę, pierwsze cyjanobakterie odpowiedzialne za pierwsze epoki lodowcowe, bo zmniejsza się ilość metanu i CO2 w atmosferze, a wzrasta tlenu, to oziębia się klimat. I też w ogóle, że tlen w tamtych czasach był skrajnie toksyczną substancją, było w ogóle, wiesz, wielkie wymieranie. I teraz mamy trochę odwróconą sytuację, CO2, którego jest, ale póki co jest 2 razy mniej CO2 na chwilę obecną, aniżeli było przy pierwszych powstających tam drzewach i roślinach. Wtedy, kiedy one zdecydowały, że będą się żywić CO2, bo było tego dość dużo i nie było wtedy za bardzo tlenu. I to też dla mnie zawsze jest bardzo ciekawe, żeby poznać istotę rzeczy, więc jak się zajmujemy roślinami, to chcemy wiedzieć, ale skąd, a dlaczego CO2, dlaczego, skąd się wziął proces całej fotosyntezy, żeby zrozumieć też, jak go lepiej po prostu wykorzystywać w naszych celach. No i tu idziemy w to takie, z jednej strony mamy taką dziką ewolucję, przyrodę, a z drugiej mamy to precyzyjne rolnictwo, gdzie w przyszłości chcielibyśmy mierzyć działania aparatów szparkowych po każdej porze dnia i dopasować idealnie mieszanki w tym czasie, żeby tak optymalizować to rolnictwo. I wydaje mi się, że jeśli wszystko będzie dobrze, no w przyszłości właśnie to miejskie rolnictwo, to nie tylko będą takie farmy na dachach, wiesz, skrzynki, podniesione grządki, zważywałam nie tylko ogrody społeczne, które są niesamowicie istotne, czy jadalne parki kieszonkowe, ale też będziemy mogli zmienić absolutnie każdą możliwą przestrzeń, każdy absolutnie możliwy pustostan, czy starą kopalnię, czy starą stację metra, miejsce, gdzie możemy uprawiać żywność w bardzo taki zoptymalizowany sposób. No i to już się dzieje, są już takie kontenery, prawda, w których po prostu mamy totalnie zamknięty obiekt i właściwy mikroklimat do tego, żeby tą żywność uprawiać.
Widziałem taki przykład tego, nie wiem, czy kojarzysz taki projekt Decouvel. To jest projekt w Amsterdamie i tam powstała taka właśnie wioska, która była na takim terenie zanieczyszczonym, ziemia była zanieczyszczona i to zrobiła taka holenderska firma Space and Matter, Space and Matter. I oni właśnie zaprojektowali ten obszar w taki sposób, że oni wykorzystali łódki, stare jakieś łódki po prostu i scumowali je z tego kanału na ten teren i tam zrobili takie właśnie osiedle. I tam pamiętam, że chyba pierwszy raz się zetknąłem właśnie z zastosowaniem takiej farmy właśnie hydroponicznej w kontenerze, tak? Czyli weszliśmy do jednego tam z kontenerów, tuż obok stały łódki, które były jakby zwodowane, właśnie nie zwodowane, one były na ziemi i tam właśnie zobaczyłem, jak to wszystko działa. I to było już kilka lat temu. Od tej pory gdzieś tam słyszałem właśnie kilka razy o zastosowaniu właśnie farm tych hydroponicznych. Ty, jako że też jesteś ekspertką w tym temacie, no to chciałem się właśnie ciebie zapytać, jaką przyszłość ma tego typu forma jakby gospodarowania właśnie i roślinami, i produkcji żywności. Czy znasz jakieś takie przykłady takiego właśnie urban farmingu i takiego właśnie też wertykalnego hydroponiki, na które możemy zerknąć i które też możemy zacząć wprowadzać coraz więcej w Polsce? Bo wiem, że na przykład w Singapurze jest takich dużo przykładów, bo to jest bardzo skurczony kraj, który musi się pomieścić na tym małym obszarze wielkości Warszawy, a tam jest 5 milionów ludzi i oni właśnie dużo inwestują w te farmy. A czy znasz jeszcze jakieś inne przykłady?
Wiesz co, takich bardzo zaawansowanych technologicznie mniej, aniżeli takich bardziej społecznych ogrodów czy farm, czy takich związanych z branżą nawet eventową, jak te farmy w Nowym Jorku. A jeśli chodzi o takie faktyczne, musiałem się zastanowić. Znam parę firm, tylko teraz nie powiem, jak się one nazywają niestety, które właśnie dostarczają gotowe kontenery do takich upraw hydroponicznych. Także możesz sobie na przykład zamówić całość, taką gotową jednostkę do tego, żeby na przykład u ciebie postawić to na przykład w ogrodzie, jeśli nie masz za dużej działki albo chciałbyś faktycznie samemu się zajmować uprawą żywności. To wiem, że coś takiego jest dostępnego, ale tak, żeby podać ci teraz takie przykłady właśnie ciekawych farm, takich bardzo zaawansowanych technologicznie, to niestety nie dam rady.
Jasne, ale to też możemy porozmawiać o takich przykładach, które wy na przykład tworzycie, bo my też wspominaliśmy już wcześniej o wystawie Antropocen. Ja też w ogóle rozmawiałem z jednym z jej twórców, z Kacperem Krępińskim, on był też gościem podcastu i tam rozmawialiśmy tak holistycznie o tej wystawie. Natomiast wystawa jest też wzbogacona o książkę. Teraz rozmawialiśmy właśnie, że ostatnia edycja wystawy jest w Katowicach. Tam też mieliście bardzo ciekawy projekt. Czy mogłabyś właśnie coś o nim powiedzieć? No bo to jest co prawda no niemalże nawet prototypowanie, tak? Ale być może ma to też szansę na zostanie takim rozszerzonym pomysłem.
Tak, jeśli chodzi o instalację, która została wykonana dla wystawy Antropocentry, która jest w Katowicach w Rondzie Sztuki, to tam bardziej skupiliśmy się na pokazaniu tego, czym jest Bałtyk i jakie są złoża w Bałtyku, jeśli chodzi o mikroorganizmy. I współpracowałyśmy tutaj z mikrobiolożkami z Uniwersytetu Gdańskiego, które zajmują się między innymi badaniem różnych sinic w Morzu Bałtyckim. I to było dla nas niezwykle ciekawe. Tak naprawdę jest tam niezłe zoo i tak jak są wykwity sinic, które wszyscy kojarzymy, że jest coś strasznego się dzieje, to faktycznie jest parę gatunków, które są niebezpieczne dla nas, kiedy się ich namnoży zbyt dużo. Ale większość gatunków tych sinic jest niezwykle interesująca i może być nawet pożyteczna. Mamy nawet bałtycką spirulinę, która się nie rozmnaża tak szybko jak ta właśnie, powiedzmy już tradycyjna, czy tak ogólnodostępna, która pochodzi bardziej z jezior niż z mórz, ale tak, mamy też szczep spiruliny i okazuje się, że bardzo dużo tych sinic, czy cyjanobakterii, czyli takich komórkowych organizmów, coś pomiędzy bakterią a rośliną, czyli po prostu bakteria, która fotosyntezuje. Z tego możemy tworzyć różnego rodzaju żywność, biomateriały, możemy tym oczyszczać wodę, wykorzystywać też do tworzenia właśnie biopaliw. To jest taki mikroświat, który też chciałyśmy tą instalacją zwrócić uwagę. i pokazać, że Bałtyk, mimo że jest jedną z najbardziej martwych stref na świecie, bo jest tam jedna z największych tak zwanych dead zones, czyli stref, gdzie nie ma tlenu w ogóle w wodzie, czyli nic nie jest w stanie tam przeżyć, też ma niesamowite złoże tych właśnie sinic, tych wykwitów sinic, które są spowodowane między innymi antropogenicznym zanieczyszczeniem, czyli po prostu mówiąc wprost, Polska tak naprawdę najbardziej zanieczyszcza Bałtyk według badań. Niestety nasze rzeki wpuszczają najwięcej zanieczyszczeń i one pochodzą głównie z rolnictwa, czyli no niestety cały ten azot rośliny przyjmują tylko średnio 15% tego, co się na nie sypie, a reszta bardzo często trafia do rzeki. I potem stąd mamy ten problem. No i tutaj pokazywałyśmy, że ta bioremediacja, że czasami coś, co jest problemem, czyli kiedy mamy wykwity sinic i uważamy, że woda jest zanieczyszczona, tak samo to, kiedy wykorzystamy te sinice odpowiednio i zrobimy kontrolowaną eutrofizację. Ukuliśmy też na potrzeby tego researchu i też między innymi tej wystawy taki właśnie termin kontrolowana eutrofizacja, bo eutrofizacja jest w ogóle procesem właśnie niekontrolowanego wzrostu alg, a w momencie, kiedy się udałoby zrobić farmy, czyli takie właśnie też między innymi, które realizujemy, które projektujemy, bioreaktory do uprawy właśnie różnego typu mikroorganizmów, no to bylibyśmy w stanie wykorzystywać te mikroorganizmy właśnie do powolnego oczyszczania wody z Bałtyku, do powolnego wytrącania tych biogennych zanieczyszczeń, czyli azotu, fosforu, i moglibyśmy dzięki temu hodować też dość takie tłustsze gatunki, dzięki którym moglibyśmy mieć swoje nawet biopaliwa, ale no to jest, tego przemysłu jeszcze w Polsce nie ma. Wiesz, nie istnieje przemysł sinice, nie, ciekawe jakby to się nazywało też w Polsce. I to musiała być dobra nazwa, którą oczywiście bardzo doceniam, ale wydaje mi się, że to byłby bardzo dobry zaczątek do dyskusji, bo my ten Bałtyk w ogóle, wiesz, odpuszczamy, bo dyskusje są tylko właśnie, jak są wykwity sinic albo jest sezon, prawda? A tak normalnie to nie patrzymy na nasze morze jako jakiś teren, który mógłby nam coś dać, który mógłby być elementem naszej gospodarki, a skoro już i tak zanieczyszczamy tą całą naszą biedną Zatokę Pucką, to czemu nie założyć jakiegoś cyrkularnego procesu też oczyszczania jej? No i wiadomo, to są projekty badawczo-rozwojowe i to będzie wymagać po prostu dużych inwestycji i dużego nakładu pracy. I sami my jako Nazdra nie bylibyśmy w stanie tego oczywiście zrobić, ale tutaj tak wrzucamy na chwilę obecną trop do dyskusji, do rozmowy o tym. I też tak robiliśmy wcześniej, lata temu, odnośnie w ogóle farm wertykalnych. Też to było właśnie na początek. Wrzucaliśmy coś do dyskusji też, kiedy jeszcze nie mieliśmy zleceń na to, no to kreowaliśmy po prostu też content, który pokazywał nasze podejście. Pokazywaliśmy te możliwości, które może nieść urban farming, no a tutaj ten sea farming. I też no, jest taki czas, że trzeba rozkminić ten seafood przyszłości. Ryb jest niewiele i to źródło białka nie jest najbardziej optymalne też pod wieloma względami, łącznie z etycznym, a przecież różnego typu sinice to czasami to jest od 20 do 30%, to jest właśnie białko.
W ogóle to jest ciekawe, jak rozmawiamy teraz, no to trwają duże protesty rolników właśnie w Polsce, po tym też jak pojawiły się wcześniej w innych krajach, jak na przykład Francja czy Holandia. I z jednej strony, no właśnie, produkcja żywności jest niesamowicie ważna, z drugiej strony produkujemy w taki sposób, że zatruwamy naszą planetę, więc poszukując tych bardziej zrównoważonych, zdrowszych sposobów na to, żeby się samemu żywić, no i żeby to robić to w zdrowszy sposób, tak, bez pestycydów, bez takiego czynnika chemicznego, który tak mocno angażujemy. Jakie widzisz tutaj potencjalne właśnie rozwiązania odnośnie pozyskiwania tego białka, no i też nie tylko białka, to trochę wracając do tego, co wspominaliśmy wcześniej, czyli jak właśnie produkować tą żywność, która potem trafia, no między innymi do miast.
Z żywnością to jest o tyle ciekawe, żeby się jeszcze cofnę się w czasie, że w sumie rewolucja przemysłowa spowodowała to, że w końcu mogliśmy oddać produkcję również żywności trochę maszynom, bądź po prostu też zadecydować, że jednak miasta bardzo mocno odcinają się od tej wsi, prawda? Że jednak tu hodujemy żywność, a tu jednak będzie ten przemysł nieraz, no, głównie ciężki w tamtym czasie. I też w tamtym czasie to był ten pierwszy okres, w zasadzie można powiedzieć, w dziejach ludzkości, kiedy ludzie mogli przestać bać się o żywność. I w tym momencie dlatego też ta krzywa, jeśli chodzi o innowacje, jeśli chodzi o rozwój, po prostu wystrzeliła, bo w końcu żywność stawała się powoli jakimś pewnikiem. Bo trzeba sobie powiedzieć, że hodowla żywności jest niezwykle złożonym i trudnym procesem, który wymaga wielu zasobów, czasu i szczęścia, bo czasami pogoda, przymrozki. Teraz wiemy, jakie przymrozki, czy ceny energii, które są ostatnio głównym powodem takich bardzo wysokich cen żywności. Wracając teraz do produkowania żywności, tak żeby może każdy też myślał o produkowaniu żywności znowu, musi być bardzo dobrze przemyślany, bo przecież ponad 200 lat temu wszyscy chcieli od tego uciec i nikt nie chciał tego robić za bardzo, tylko grupa zdeterminowanych osób, które zostały na roli, czy takich, to są bohaterzy i bohaterki. To jest bardzo ciężka profesja, bycie rolniczką, rolnikiem i złożona, i też w Polsce faktycznie bez tych odpowiednich dotacji, czy też kiedy te osoby nie mają zapewnienia, że będzie skup od nich, a nie z zagranicy, że jednak tą jakość, która się od nich wymaga, ona jest poparta też ceną, którą później dostają za swoje produkty. Produkcja na taką skalę już też bardzo mocno, jest polityczna i tak jak powiedziałeś, mamy protesty i one są dość mocno uzasadnione, bo też trzeba powiedzieć, że ogrom żywności w Polsce się marnuje. Jesteśmy jednym z czołowych państw Unii Europejskiej, które marnują żywność i też między innymi na tym etapie w ogóle wczesnej produkcji, gdzie ta żywność nie trafia do skupu i to najczęściej właśnie nie jest wina osób, które tą żywność produkują. Ale tak mówiąc o tym w mniejszej skali, wracając do na przykład każdej osoby, która chciałaby sobie zapewnić, mieszkając w niewielkim mieszkaniu w mieście, taką pewność, że w tych niestabilnych czasach, w zeszłym roku nowaliki, pomidory na Mokotowie, nowaliki, to było 85 zł za kilo. To są już takie ceny. Wiem, że to jest też, tutaj lokalnie, ale też te ceny są wyższe, ale wcale bym się nie zdziwiła, gdyby na przykład przyszła wiosna, to było 120 zł za kilo, jeśli chodzi o pomidory. Też wcale się nie dziwię, że osoby się zastanawiają, tak, okej, to skoro tyle kosztują te warzywa, a chciałbym jeść właśnie, tak jak powiedzieć, zdrowo i organicznie, najchętniej bez GMO, nie chciałbym po prostu wydawać całej reszty pensji na żywność, to jak teraz wyprodukować tą żywność, żeby móc w jakikolwiek sposób się wyżywić, ale też żeby nie poświęcać na to z kolei połowy dnia, jak to jest właśnie w takich tradycyjnych uprawach. No i taką dobrą opcją są insekty, może mało popularne póki co i jeszcze tutaj właśnie była duża debata odnośnie jedzenia insektów.
Tak, była.
Była.
Kilka miesięcy temu insekty były odmieniane przez przypadki wszystkie.
Tak. A insekty są niezwykle interesujące, są smaczne. Moja dyplomantka ze School of Farm, Dobrawa Orłowska, zrobiła właśnie dyplom, gdzie zmieniła polskie przepisy na takie, gdzie wykorzystuje właśnie mąkę z mącznika młynarka, bądź całe mączniki młynarki i zrobiła wielką ucztę, gdzie ankietowani próbowali różnych rzeczy i chciała pokazać na przykład, takie kopytka, był smalec fasoli z mącznika, był chleb z mącznikami, mogłeś wybrać, był pięknie wypieczony chleb i mogłeś wybrać takiego, gdzie mączników nie było widać, ale takiego, gdzie były one bardzo, bardzo widoczne na każdej kromce. I teraz też mam nadzieję, trzymajcie kciuki, próbujemy dla Europejskiej Agencji Kosmicznej zrobić właśnie tutaj taki pilotażowy projekt, też łączący różne typy upraw, które moglibyśmy też przetestować na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. No i to się tak fajnie łączy, bo z jednej strony mamy mikroprzestrzeń, wszystko musi być bardzo mocno zoptymalizowane i świetnie sobie działać. I powiem ci szczerze, że w przyszłości póki co jesteśmy tak mocno nastawieni na współpracę z biznesem, być może też z deweloperami, jeśli chodzi o farmy w budynkach mieszkalnych, jeśli chodzi o centra handlowe, jeśli chodzi o jakieś nieużytki, czy przestrzenie biurowe, to jest tam te przestrzenie regeneracji dla osób pracujących w biurach, ale w przyszłości chciałabym się też mocno skupić na stworzeniu takiej bardzo kompaktowej farmy dla domów, tylko to jest kwestia kosztów, żeby to było dość przystępne, ale chcielibyśmy właśnie mieć tutaj możliwość produkcji białka z insektów, z alg, a także tych właśnie mikro i makroelementów z roślin, ale tylko takich, które jesteśmy w stanie bardzo szybko wyhodować, bo pomidor to nie jest właśnie to.
No właśnie, no to tutaj zapytam na koniec, jak to wszystko wyskalować, bo rozmawiamy o wielu aspektach, rozmawiamy właśnie o zdrowiu, o tym, skąd pozyskujemy nasze jedzenie, ale zaczęliśmy też naszą rozmowę, czy na początku mówiliśmy dużo o biznesie i że mówiłaś, że do biznesu potrzeba konkretnego języka, ale też przede wszystkim takiego podejścia związanego z cyframi, tak? To musi się po prostu na koniec spinać budżetowo i finansowo. Także biorąc te wszystkie czynniki pod uwagę, jakie ty widzisz możliwości właśnie takiego skalowania rozwiązań, o których mówimy, też farm, z którymi pracujesz, tak żeby były one bardziej dostępne?
Te rozwiązania, które stworzyliśmy w biurze Arup, czy też tworzymy właśnie dla innych teraz tutaj firm, one są dostępne też do zamówienia. Możemy je po prostu bezpośrednio wstawiać i zaadaptować delikatnie do różnych przestrzeni. Więc produkty mamy różnego typu. Mamy farmę, wertykalną farmę hydroponiczną ziół i warzyw. To jest jeden produkt i on może mieć od 2 do 200 metrów w zależności od zapotrzebowania, czyli możemy ten sam produkt całkowicie zeskalować i dopasować do danej przestrzeni. Jest on obsługiwany z aplikacji, więc mamy do niego stały dostęp, monitorujemy i też zajmujemy się tym wszystkim. Czyli są ludzie, którzy też doglądają upraw. Mamy farmę mikroliści i trzecią farmę, która łączy te dwa rodzaje hodowli. Mamy wtedy farmę ziół i mikroliści. To też może być w zależności od wielkości, aczkolwiek budujemy to w standardowych rozmiarach, tak aby można było to wstawić po prostu do kuchni bądź do jakiejś tam zabudowy meblowej. I to jest taka szafa, która ma własny mikroklimat, całe sterowanie i chodzisz tylko i otwierasz sobie drzwiczki, bądź my to robimy, żeby pilnować tutaj i możesz sobie... W Arupie teraz całością zajmowali się pracownicy. W innych lokacjach, w których mamy farmy, zajmują się nasi pracownicy. To też można sobie wybrać. Możemy przeprowadzić szkolenie, a możemy też zajmować się tym sami. No i mamy ten... Możemy też zajmować się tym sami. No i mamy też lampy terapeutyczne, które się łączą nam z tą żywnością, bo raz, że to, co jemy, ma wpływ na nasze samopoczucie i też są ciekawe badania pokazujące, że zła dieta w środowisku pracy obniża produktywność o 20%. I teraz jak masz wszystkie programy, benefity i próbujesz właśnie pracownikom podnieść produktywność poprzez wstawienie stołu ping-pongowego czy jakichś, wiesz, dodatkowych elementów, a tu się okazuje, że w ogóle 1/5 tej produktywności jest spowodowana kiepską dietą, no to są już bardzo duże liczby i duże przełożenie na to, jak działa twoja firma, jak performuje. Więc też właśnie się skupiamy na tym, żeby te produkty, czy warzywa, czy właśnie zioła, które są hodowane w tych farmach, one są zawsze pochodzenia organicznego, certyfikowanych upraw i też wykorzystujemy tylko wysokiej jakości właśnie i nawozy, i elementy. No bo idziemy w jakość póki co, nie na ilość, bo też w biurze, prawda, pracuje od 100 do 200, czasami 300 osób, czasami oczywiście są większe, ale też patrzymy na to piętrami bardziej niż całymi budynkami. Więc tak, więc skalowalność, jeśli chodzi o nasze rozwiązanie, jest całkowicie możliwa. Można to, wiesz, wstawiać w różne przestrzenie, w różne miejsca, no a to, co dopasowujemy, no to jest rodzaj upraw, ilość tych upraw, ile metrów kwadratowych, a czasami ile centymetrów kwadratowych, bo czasami tych osób jest trochę mniej. No i teraz trzymaj kciuki właśnie za tą pierwszą na świecie farmę spiruliny w przestrzeni biurowej. Mam nadzieję, że się uda, więc to też dojdzie nam do oferty wtedy, tak by móc, wiesz, wstawiać to w przestrzenie biurowe, a może w przyszłości właśnie też marzy mi się, bo pracujemy teraz z biurami, ale marzy mi się współpraca z branżą hotelarską, z domami opieki, to też, ze szkołami, żeby młodym ludziom też dostarczać, wiesz, super świeżych warzyw, ziół i też ich naświetlać prozdrowotnym promieniowaniem, bo teraz jest ta depresja wśród najmłodszych, to jest coś, czemu się teraz przyglądamy, a także demencja u osób starszych, której też przez te nasze rozwiązania jesteśmy w stanie jakoś tam minimalizować jej efekty.
Przydałoby się to w tych wszystkich miejscach. Ja jak pomyślę sobie o na przykład swojej klasie w podstawówce czy w gimnazjum, no próżno tam było szukać jakichkolwiek roślin. a już w ogóle nie mówiąc o jakiejkolwiek farmie żywności, gdzie ktoś sobie podczas lunchu czy tam czegokolwiek mógł po prostu podejść i zerwać listki, tak? I też dbać o to, bo to też chyba chodzi o tą edukację, dlatego też chciałem Ciebie zaprosić do podcastu, żebyśmy porozmawiali o tym aspekcie edukacyjnym, chociaż Ty też robisz już super robotę, no bo sama nauczasz, także szerzysz gdzieś to dalej i w ramach tego odcinka też chciałem się do tego przyczynić. I jest jeszcze taki jeden krok na sam koniec w tym temacie, bo chciałem Cię zapytać o polecenie książki, czy może byś miała właśnie coś takiego luźno nawiązującego do tematu naszej rozmowy.
Tak, myślę, że z całą pewnością mogę polecić właśnie książkę Antropocen po wystawie. Teraz wychodzi wersja angielska też tej książki, także można poczytać różnego rodzaju eseje i opracowania napisane właśnie przez twórczynię i twórców wystaw i też przez Filipa Rama. Przyznam, że to był jeden z moich projektantów, którzy dość mocno mnie inspirowali w czasie studiów. Bardzo lubię jego projekty i to właśnie podejście. Podoba mi się taki jeden pawilon na przykład, gdzie wykorzystał odpowiedni kolor szkła do odbijania odpowiedniej długości fali, czyli na przykład zrobił czerwony pawilon, to znaczy, że odbija on czerwoną długość fali, która jest najbliżej ciepłu, więc pod tym pawilonem powinno być chłodniej. Nie odbija pod czerwieni pewnie, ale gdzieś tą czerwoną powiedzmy już bliżej, więc czy właśnie tego typu rozkminki, gdzie jest tak połączenie fizyki cząstek i fizyki, jeśli chodzi o światło z takim projektowaniem i z architekturą.
Udało się nam dobrać książkę na koniec, więc też będę z czystym sumieniem ja mógł dalej to polecenie podać, bo zawsze chcę zostawić słuchaczki i słuchaczy z czymś takim do przetrawienia sobie tuż po przesłuchaniu, także za to też Ci dziękuję. No i ogólnie chciałem Ci podziękować za to spotkanie, bo poruszyliśmy kilka ciekawych wątków odnośnie właśnie tego miejskiego produkowania żywności na bardzo ciekawe sposoby. Porozmawialiśmy też o projekcie Arupa, o firmie inżynieryjnej, której też robiliście biuro, w którym ja samym z wielką przyjemnością pracował. No i czekam też na kolejne projekty, których jeszcze wcześniej nie było. Podsumowując, dzięki wielkie, Paulina, za bycie częścią Urbcastu.
Dzięki wielkie. Dziękuję za wszystkie pytania. To było super.
Dzięki wielkie za wysłuchanie najnowszego odcinka podcastu. Jeśli było dla Ciebie wartościowe, to będę wdzięczny, jeśli podzielisz się nim z wybraną przez siebie osobą, którą również może to zainteresować. A jeśli chcesz, aby Urbcast się dalej rozwijał, to będę wdzięczny, jeśli wesprzesz go dowolnie wybraną przez siebie kwotą w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/Urbcast. Dzięki wielkie i do usłyszenia.